Finansowy poradnik o domowym budżecie. Zaprasza Adam Białczak.
Witam w kolejnym odcinku naszego poradnika. Dziś będziemy się dalej przyglądać wiarygodności kredytowej. Poprzednio skupialiśmy się głównie na tym, jak udowodnić bankowi wysokość naszych zarobków. Ale na wiarygodność kredytową składają się nie tylko dochody. W takim razie, co jeszcze?
No przede wszystkim każdy z banków przed udzieleniem kredytu sprawdzi naszą wiarygodność w różnych instytucjach. Biurze Informacji Kredytowej, Krajowym Rejestrze Długów, ERIF, są różne inne wywiadownie tak zwane gospodarcze, gdzie banki czy firmy telekomunikacyjne przekazują informacje o swoich klientach, również o tych zalegających, ale i o tych, którzy regularnie spłacają. O tym już kiedyś wspominaliśmy, że jeśli regularnie spłacamy jakieś małe kredyty, to sobie nabijamy te takie tak zwane dodatnie punkty w BIK-u i to potem punktuje na naszą korzyść. Więc jeśli mamy pozytywną historię w BIK-u, spłacaliśmy kredyty, byliśmy wiarygodnym klientem, to znowu to podbija naszą wiarygodność kredytową. Dlatego, że no bank ma jakąś gwarancję, że ten klient zachowywał się normalnie, kulturalnie i przewidywalnie i jest szansa, że nadal będzie tak się zachowywał.
A co ja mogę z tego mieć? Czy to jest tylko kwestia tego, że szybciej ten kredyt uzyskam, czy na przykład mogę liczyć, że on będzie na jakichś takich minimalnie, ale jednak lepszych warunkach niż dla kogo innego?
No zdecydowanie przy pozytywnej historii kredytowej w BIK-u dużo łatwiej ten kredyt uzyskać, bo mówiąc krótko, jeśli w BIK-u jesteśmy czerwoni, to jest takie popularne określenie, czyli jeśli bank zada pytanie do Biura Informacji Kredytowej o klienta i dostanie odpowiedź negatywną, to jak się mówi wśród bankowców, dostanie czerwony sygnał, to nie ma mowy o udzieleniu kredytu. Klient jest od razu odprawiany z kwitkiem, dziękujemy, do widzenia. Jeśli mamy pozytywną historię, jeśli ta historia jest długotrwała, na przykład spłaciliśmy kredyt, który wzięliśmy na samochód i przez 5 lat regularnie spłacaliśmy co do grosza, nie było żadnych absolutnie opóźnień, to w tym momencie mamy bardzo pozytywną historię i starając się na przykład o kredyt hipoteczny, to po pierwsze spowoduje, że ten kredyt dostaniemy, po drugie możemy go dostać w większej wysokości niż gdybyśmy takiej historii nie mieli. Bo znowu bank szacuje, że ten klient na podstawie dokumentów, które przedstawił o zatrudnieniu, o zarobkach, to jest w stanie spłacić 300 tysięcy, ale ponieważ jest to dobry klient, to możemy, jeśli on potrzebuje, możemy mu dorzucić przykładowo jeszcze 20-30 tysięcy. Nie będzie to jakaś duża różnica, że zamiast 300 nie dostaniemy 600 tysięcy, ale będzie to na przykład kilka procent wartości kredytu więcej, jeśli będzie on nam oczywiście potrzebny. Także no warto dbać o tą swoją zdolność kredytową, o tą swoją pozytywną historię, bo to wszystko po prostu punktuje na naszą korzyść. Jeśli mamy z tym problem, to niestety kredyt nas będzie dużo więcej kosztował.
Na razie wszystko wygląda na logiczne i uzasadnione, ale w kwestionariuszach bankowych pojawiają się czasem pytania, które budzą moje wątpliwości. Wielkość rodziny, miesięczne wydatki. Powiem wprost, mi to wygląda na nadmierne wtykanie nosa w czyjąś prywatność. Czy ja naprawdę muszę się z takich rzeczy bankowi spowiadać? Nie wystarczy, że udokumentuję swoje zarobki i to, że wcześniej uczciwie spłaciłem, co miałem do spłacenia?
No niestety bank usiłuje dowiedzieć się wszystkiego o nas i takie standardowe oświadczenie składane przy ubieganiu się o kredyt zawiera również takie pozycje jak stałe miesięczne wydatki, czyli czynsz, energia, woda, to trzeba w przybliżeniu mniej więcej oszacować, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest oczywiście liczba członków rodziny, no bo niestety jeśli zarabiamy 5 tysięcy złotych, ale nasza rodzina liczy 15 osób, to będzie to zupełnie inna sytuacja niż przy zarobkach 5 tysięcy i rodzinie trzyosobowej. Także bank niestety to próbuje zweryfikować. Oczywiście są to nasze oświadczenia, ale bank takie rzeczy może sprawdzić. Banki w przypadku naprawdę dużych kredytów na przykład robią taką akcję jak telefon do pracodawcy. Czy faktycznie ten człowiek tam pracuje, mimo że przyniósł opieczętowane to zaświadczenie? No ale wiadomo, pieczątkę można podrobić, można takie zaświadczenie sfałszowane przedstawić, więc banki dzwonią do pracodawcy. Pracodawca oczywiście nie ma obowiązku udzielić takiej informacji bankowi, no ale bardzo często jest tak, że pracodawca wtedy mówi, no tak, ten pan u nas pracuje, nie ma problemu, albo no nie, ja nie znam takiego człowieka i wtedy robi się problem. Jeśli skłamaliśmy, to oczywiście podpisując takie oświadczenie, tam taki jest punkcik, w którym jest wymienione kilka co najmniej paragrafów, które grożą nam za złożenie fałszywego oświadczenia, więc w przypadku próby wyłudzenia dużego kredytu, no to taka sprawa skończy się w prokuraturze oczywiście.
Czyli nie ma co kombinować, zgodnie z przysłowiem, że kłamstwo ma krótkie nogi.
Dokładnie, a jeszcze, żeby tak uzmysłowić, jak ta zdolność kredytowa może wyglądać. Taki przykład dla czteroosobowej rodziny, dwoje dzieci, dwoje dorosłych osób, którzy zarabiają średnią krajową i przy kredycie hipotecznym na 30 lat i dwie sytuacje. Jedna sytuacja to taka rodzina nie ma żadnych zobowiązań, nie ma kart kredytowych, nie ma innych kredytów, nie ma żadnych tam debetów w koncie. I druga sytuacja, kiedy te zobowiązania takie miesięczne, potencjalne nawet, tytułu karty kredytowej, debetu czy innego kredytu, wynoszą około 800 zł miesięcznie. I różnica w poziomie kredytu, jaki taka rodzina może uzyskać, to jest około 80 tysięcy złotych. Czyli mówiąc krótko, w dużej metropolii to jest jeden pokój więcej albo jeden pokój mniej w mieszkaniu, które chcemy kupić. Także to są rzeczy, które wymiernie się przekładają na naszą zdolność kredytową. I tak jak podkreślaliśmy wcześniej, warto zastanowić się, czy z czegoś nie mogę zrezygnować wcześniej, nie zamknąć karty kredytowej, nie zrezygnować z debetu po to, żeby właśnie sobie podnieść tą zdolność kredytową.
W następnych audycjach przyjrzymy się rodzajom kredytów, bo warunki ich udzielania różnią się oczywiście w zależności od kwoty i przeznaczenia. Będziemy też mówić o zabezpieczeniach kredytów i o towarzyszących im, niezależnych od oprocentowania, a często skrzętnie pokamuflowanych, opłatach. Adam Białczak i Marcin Struczyk, do usłyszenia.
Finansowy poradnik po domowym budżecie.